Ostateczna godzina wybiła, dziś weszło w życie RODO. Tymczasem wiedza na ten temat wśród przedsiębiorców pozostawia wiele do życzenia. Prawie co piąty przedsiębiorca z naszego kraju w ogóle nie słyszał o RODO, a kary związane z jego nieprzestrzeganiem jeżą nie jeden włos na głowie. Najmniejszą wiedzę na temat nowych przepisów wykazali przedsiębiorcy z Grecji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, a także Norwegii. W tych krajach ponad 50% ankietowanych firm przyznało, że nigdy wcześniej nie słyszało o rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych. Wynika tak z najnowszego europejskiego raportu płatności 2018, przygotowanego przez Intrum Justitia, informuje polskatimes.pl. My do RODO wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Zatem mamy RODO. Polscy przedsiębiorcy wśród zalet wymieniają uporządkowanie procedur, jeszcze lepsze zabezpieczenie danych osobowych, zmniejszenie liczby ofert wpływających na nasze adresy mailowe, ale te pozytywne strony zauważa jedynie 6% ankietowanych. Jest to jednak wynik zbliżony do średniej europejskiej, która wynosi 8%. Wyniki te pokazują, że przedsiębiorcy w sumie to chyba potrzebują bardzo dużo czasu, aby zaznajomić się z nowym prawem. Z Państwa obserwacji, polskie firmy są dziś gotowe na RODO?
Prawdopodobnie nie,
Maciej
ale z drugiej strony bardzo zazdroszczę tym wszystkim, którzy nie słyszeli jeszcze o RODO, ponieważ RODO wyskakuje w tej chwili wszędzie i przecież były nawet próby wyłudzeń od firm pieniędzy, od jakichś firm, które się podawały, że przeszkolą albo przygotują tą bazę tak, żeby była ona zgodna z RODO, albo wręcz groziły, że jak nie kupicie naszego szkolenia, to będziecie musieli płacić straszne kary i tak dalej. Więc bardzo zazdroszczę tym, którzy się uchowali i którzy nie mają zaspamowanej w tej chwili skrzynkę informacjami o RODO i o tym, że ktoś tam ich przechowuje dane, bo wczorajszy dzień to było główny ruch mailowy, to było informacja o tym, że ktoś ma nasze dane, że się nimi opiekuje tak jak trzeba i że możemy się w każdej chwili wycofać te dane.
A
i tak
my
dalej.
Rywaliśmy włosy z głowy od spamu.
Tak, po pewnym czasie. To jest tak samo jak z tym okienkiem o ciasteczkach, które nam wyskakuje na każdej stronie, którego prawdopodobnie nikt nie czyta.
A wszyscy klikają.
Każdy klika OK, co jest bardzo niebezpieczne, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś tam napisze, że mamy ciasteczka i w związku z tym zgadzasz się, zapłacisz nam 1000 zł co miesiąc za używanie naszego serwisu i prawdopodobnie większość by kliknęła OK, ponieważ nikt by nie doczytał, że tam jest jakaś umowa.
Panie redaktorze, co to za pomysł? Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że teraz jakiś kreatywny łobuz wpadnie na to, żeby tak zrobić?
Podejrzewam, że gdyby to było możliwe, to już by ktoś wpadł na to, bo to aż się prosi, że tak powiem. I tak samo będzie w tej chwili z RODO. Zresztą już mamy tego przykładu, otwieramy co któryś serwis i nam wyskakują masa okienek, która mówi, no potwierdź, że dalej się zgadzasz na to, żebyśmy używali. I dopóki nie potwierdzimy, to okienka będą nam wyskakiwały. Ja cały czas jeszcze uparcie później, ale
ja
pewnie przyjdzie taki moment, kiedy stwierdzę, że bardziej mnie interesuje wolność od tych okienek niż to, żeby nie było tam informacji o tym, gdzie się tej znajduje, bo to głównie o to chodzi, że o geolokalizację.
No ja powiem szczerze, że wczoraj postanowiłam odklikać zgodę na przekazywanie moich danych ze strony internetowej, na którą chciałam zajrzeć, a która to strona internetowa współpracuje z jakimiś swoimi firmami współpracującymi. I gorzko pożałowałam, bo się okazało, że muszę odkliknąć każdą z tych firm współpracujących i zabrało mi to ponad pół godziny odklikiwanie każdej z nich, więc na razie to tylko komplikuje życie. Jerzy Czuczman, jak z pańskiej obserwacji wynika, jak sobie przedsiębiorcy z RODO radzą?
Może zanim do RODO, to ja myślę, że w naszym lokalnym w Polsce takim ważnym dniem jest dzień jutrzejszy, Dzień Matki. W związku z czym pozwolę sobie, będąc tutaj, złożyć życzenia naszym mamom naszych partnerów, partnerek, mamom naszych dzieci i mamom naszych wnuków. Także wszystkie mamy, bo zanim do RODO, popatrzmy na to, co bliższe ciału, koszula, czyli nasze mamy, najbliższe osoby, które nas wychowywały, które otwierały nam drogę na świat i także właśnie otwierały nam drogę na kontakty z innymi ludźmi, otwierały nam drogę na sposób obcowania, jeżeli chodzi o dostęp do informacji prywatnej, osobistej i tutaj wchodzimy do RODO w ten sposób, tak? To jest sprawa dla przedsiębiorców, ponieważ prywatnych osób, no nie wyobrażam sobie, że nagle wszystkie kontakty, które mam w telefonie prywatnym, musiałbym informować wszystkich kolegów, przyjaciół, znajomych, że przetwarzam bazę danych.
A chyba jednak tak, bo RODO dotyczy wszystkich.
No jeżeli
ale
tak,
zwrócił
to jest
pan uwagę na ważną rzecz, bo ja zupełnie o tym nie
jeżeli
pomyślałam.
Jeżeli tak to zrozumiałem, to ja myślę, że to jest wyraźny
tam
przerost
jest
formy
światów
nad treścią, dlatego czekajmy chwilkę. W tej chwili jest sporo szkoleń. Oczywiście warto na takie szkolenia przejść, żeby chociaż podstawową wiedzę na ten temat sobie wyobrazić. Natomiast no, praktyka zweryfikuje pomysły osób, które są dosyć daleko od praktyki, gdzieś tam sobie w Brukseli. Zobaczymy. Myślę, że elementy pozytywne i negatywne. Elementy pozytywne to jest to, że poprzez tę informację, którą mamy w tej chwili w mailach, dowiadujemy się, gdzie nasze dane zostały umieszczone. Czasem z zaskoczeniem dowiadujemy się, że z firmami, którymi w ogóle nie mieliśmy kontaktu, nagle oni proszą o wyrażenie zgody. Natomiast negatywne myślę, że są takie, że będzie, tak jak to zwykle w życiu bywa przy nowych przepisach, przy nowych regulacjach, znajdzie się grupa, która będzie próbowała wykorzystać tą sytuację i pewnie rozpoczną się jakieś procesy, szczególnie w stosunku, no te większe kancelarie pewnie w stosunku do tych większych na tym świecie, natomiast te mniejsze w stosunku do tych małych. I obawiam się, że ci mniejsi, drobni przedsiębiorcy mogą mieć problemy właśnie tego typu, natomiast ci duzi na pewno się obronią, bo mają znacznie lepsze wsparcie prawne do tego.
To jest taki według mnie klasyczny przerost formy nad treścią, ponieważ chcemy zastąpić rozsądek każdego obywatela przepisami prawnymi. I jeżeli nie jesteś nierozsądny, to my zrobimy takie prawa, żeby cię zabezpieczyć przed twoją głupotą, twoim nierozsądkiem i tak dalej. To się nie da. I kończy się to w ten sposób, że firmy, które faktycznie żyją z tego, że mają duże bazy osobowe, że korzystają z nich, że to jest podstawa ich biznesu, to one się do tego przygotowały, no bo musiały. Bez tego nie mogą dalej funkcjonować. Natomiast prawdopodobnie całe uderzenie kontroli, kar, które możemy się spodziewać, pójdą na te firmy, które mają niewielkie bazy, powiedzmy, nie wiem, jakiś stolarz ma tam bazę klientów swoich, czy budowlaniec i się nagle okaże, że on tego nie może mieć, a jak ma, to popełnia przestępstwo i musi zapłacić karę. On nawet, tak jak tutaj mówiliśmy, nie wie o tym, że coś takiego istnieje, bo to nie jest core jego biznesu, to jest gdzieś tam na obrzeżach, no po prostu każdy z nas funkcjonując ma jakieś kontakty, ma jakieś bazy, tak jak pan powiedział, w telefonie też mamy przecież bazę, którą teoretycznie teraz powinniśmy potwierdzić, że każdy chce, żebyśmy go mieli na swojej liście.
No to więc zaraz nam się telefony zaspamują. No.
Więc prawdopodobnie uderzenie pójdzie właśnie w tych maluczkich, którzy tak naprawdę nie robią nam żadnej szkody tym, że jesteśmy w ich bazie. Na dodatek pojawia się pełno jakichś takich kwiatków, teraz się dowiadujemy, że na przykład lekarz nie może mieć tabliczki, że on jest neurologiem, albo on jest chirurgiem, albo
no
on
właśnie,
jest...
No właśnie, no co będzie, to, jeśli ponieważ ktoś pójdzie do lekarza tak, i ktoś inny, kto zauważy, chciałby mu zrobić przykrość, powie, o, ty do neurologa chodzisz, tak, a do psychiatry nie daj Boże.
Tak, więc teraz na tabliczkach nie powinno być specjalizacji, żeby nie naruszać tutaj, że ktoś się dowie, na co chorujemy ewentualnie, bo to są wrażliwe dane.
A jak uporządkować sprawy, kto wchodzi przed nami, a kto za nami? No teraz
też
jak
się
mają
dowiedzą,
te poczekalnie
wygląd? Nie wiedzą, do kogo idą. No więc no, jest jakaś paranoja totalna. Tak samo z rekrutacją do firm. Jeżeli wysyłamy CV do jakiejś firmy, to jesteśmy zainteresowani, że jeżeli się nie dostaniemy w pierwszym naborze, żeby się dostać na przykład w drugim, jeżeli się okaże, że kandydat, który był oceniony lepiej od nas, jednak się nie sprawdził. Ale firmy teraz nie mogą przechowywać tej CV, więc teoretycznie muszą za każdym razem od nowa wznawiać proces rekrutacji. No, więc nas to zobowiązuje, żeby cały czas obserwować, jeżeli jesteśmy zainteresowani taką pracą. Więc jest naprawdę, na razie według mnie, przerost treści nad formą i jeszcze na dodatek to duża ingerencja w taki wolny przepływ informacji, wolny biznes, zupełnie niepotrzebne. Te przepisy powinny być skierowane faktycznie do firm, które żyją z...
I zawodowo przetwarzają nasze dane.
Ich to powinno tylko i wyłącznie dotyczyć, a nie pójście po szerokości i wławianie jakichś płotek.
Ja myślę właśnie, idąc tym tokiem myślenia, bo całkowicie się zgadzam tutaj z moim kolegą, który jest w tej chwili w studiu. I wyobrażam sobie jeszcze inną sytuację. Przecież każdy z nas ma taką informację, gdzieś ktoś tam jest, jakiegoś zna stolarza, powiedzmy jakiegoś pana, który tam zajmuje się hydrauliką czy elektryką i tak dalej. I co, wszystkie te kontakty, bo to często są osoby prywatne, prowadzące na przykład działalność gospodarczą, a nie jakieś duże firmy. I nagle wszystko to wykasujemy, w takim razie pewnego dnia stajemy w domu i nic nie potrafimy zrobić, nie mamy pomocy od innych. Więc właśnie, dokładnie, przerost treści nad formą, myślę, że tu jest element istotny pewnej wsparcia, to o czym mówią, powiedzmy, czynniki rządowe. Mówią, że państwo powinno być silne w stosunku do silnych i z pewnym takim dystansem i zdrowym rozsądkiem w stosunku do słabych. I tu oczekuję właśnie takiego spojrzenia od strony państwa, gdzie jeżeli rozpoczną się próby atakowania właśnie przysłowiowego już tutaj stolarza, hydraulika, elektryka czy innego typu osób, że państwo stanęło w ich obronie. Bo ci ludzie sami, wykonując dobrze swój zawód, nie są w stanie, czy spawacz, który prowadzi działalność gospodarczą, on nie będzie w stanie się obronić, jeżeli nie dostanie wsparcia państwa. Także w pełni się zgadzam, co tutaj jest mówione. Zachowajmy zdrowy rozsądek i pewien umiar, ale także pewien apel do administracji rządowej, aby przyglądała się tej sytuacji, żeby nie nastąpiło wykorzystywanie tych właśnie, którzy tworzą nasz produkt krajowy brutto.
No i żeby reagowała szybko, naprawdę szybko.
Dokładnie tak.
I przykładnie, żeby zniechęciło to innych do tego typu nadużyć.
Żebyśmy nie mieli na kolejnego Amber Gold, tylko Rodo Gold na przykład. Prawda?
Tutaj warto przypomnieć, jak się zaczęła wolna gospodarka w Polsce. Przecież od reformy Wilczka, która mówiła, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. I wtedy cała gospodarka ruszyła. A od tamtej pory cały czas dokładamy sobie coraz nowych ograniczeń, to się kumuluje, to dotyczy nie tylko RODO, tych przepisów się pojawia przecież setki, jeżeli się popatrzy na wykresy przyjętych ustaw w parlamencie, to się okazuje, że z roku na rok jest ich coraz więcej i tak naprawdę nikt nie jest w stanie ich ogarnąć. I mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego punktu, że stwierdzimy, dobra, resetujemy wszystko od początku i tak jak za Wilczka, co nie jest zabronione, dozwolone, upraszczamy wszelkie przepisy, z tym, że no, to musiałoby dotyczyć w tej chwili już całej Europy, no bo
całej
to dotyczy Unii Europejskiej.
Dokładnie. RODO wchodzi w całej Unii Europejskiej, kraje się do tego dopasowują. Czy było dużo czasu, żeby się przygotować na te przepisy?
No trochę czasu było. Chociażby to, że pojawili się przestępcy, którzy próbowali wyłudzać od firm pieniądze za to, że niby dostosują te firmy do RODO. Skoro oni się mieli czas przygotować do tego, no to też teoretycznie firmy też miały czas do tego się przygotować. Zresztą wskazuje na to fakt, że te największe korporacje, które faktycznie potrzebują danych osobowych do codziennego funkcjonowania, one się spokojnie przygotowały, są gotowe i tutaj nie ma żadnego problemu.
No ja się zastanawiam teraz, patrząc na te przepisy związane z RODO, jak w szkołach to powinno wyglądać. Taki dziennik na przykład lekcyjny, czy ja nie wiem, wpisywanie ocen uczniom, czy nauczyciel może teraz głośno mówić, Iksiński masz piątkę, a Zetowski dostał jedynkę, bo tutaj też są no, takie w sumie wrażliwe już w tym momencie dane.
No, bardzo wrażliwe, bo to potem w domu mogą być poważne rozmowy w związku z tą piątką lub jedynką.
No tak. Właśnie. Państwo do nas wysyłają SMS-y, jeden dosyć zabawny. Czy można wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w państwa firmie? Niestety nie. Dane podlegają ochronie RODO. No i mamy krąg zamknięty. Zmieniamy temat. Jaka pensja minimalna? OPZZ chce podwyżki do prawie 2400 zł brutto, donosi nextgazeta.pl. Gdyby pensja minimalna rosła zgodnie z przelicznikiem zawartym w ustawie, to w przyszłym roku wzrosłaby o 117 zł i wyniosła 2217 zł brutto miesięcznie. To 1611 na rękę. Zdaniem OPZZ stać nas na to, aby kwota podskoczyła do 1729 zł na rękę. Solidarność, która od lat dąży do tego, żeby w miarę poprawy sytuacji na rynku pracy minimalne wynagrodzenie osiągnęło wartość połowy średniego wynagrodzenia, zaproponowała podwyżkę w kwocie nie mniejszej niż 178 zł brutto. Rząd swoją propozycję przedstawi w połowie czerwca. No to porozmawiajmy o płacy minimalnej. Jaka płaca minimalna, żeby nie zabić z jednej strony gospodarki, a z drugiej strony, żeby nie było biednych pracujących? No i czy płaca minimalna jest potrzebna? Obecnie tej płacy minimalnej nie ma w 6 krajach unijnych. Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia, Szwecja.
Wszystkie te kraje są krajami dobrobytu. No, to może Cypr tam odstaje, ale reszta...
No i Włosi mają problemy z bezrobociem młodych.
Tak, ale reszta z tych krajów tak naprawdę... Ludzie, którzy tam żyją, często w rankingach, że tak powiem, dobrego życia, szczęśliwości są wysoko. Więc to wskazuje, że tak naprawdę ta płaca minimalna nie jest koniecznie potrzebna, jeżeli mamy jakieś jeszcze inne regulacje, które ustalają takie
funkcjonowanie. No Dania, Szwecja, tak. Socjal bardzo tak. Rozbudowany.
Tutaj dziwi mnie cały czas od lat to żądanie ze strony Solidarności, żeby minimalna płaca była równa ze średnią, ponieważ jest to statystycznie niemożliwe. Jeżeli popatrzymy na rozkład płacy, no to jak można przesunąć najniższą do średniej, nie przesuwając jednocześnie średniej wyżej, więc no jest tutaj jakiś dla mnie dysonans poznawczy, nie potrafię tego wyobrazić sobie na takiego rozkładu statystycznie, jak on miałby wyglądać. Mam wrażenie, że kolejne przesuwanie tej płacy minimalnej powoduje tylko tyle, że jest coraz większa grupa osób, która ma tą płacę minimalną, ponieważ faktycznie nie podnoszą się wynagrodzenia tych, którzy zarabiali trochę więcej nad minimalną, dochodzi do nich minimalna, a jednocześnie zagarnia tych, którzy byli trochę niżej. No jeszcze mamy zagrożenie, które jest nieraz powtarzane, że praca, która przynosi pracodawcy dochód niższy niż płaca minimalna, no w ten sposób wypierana z rynku do szarej strefy.
Mhm. Jeśli chodzi o płacę minimalną, to ważne, jaką rolę społeczną powinna odgrywać. Ja mimo wszystko jednak inaczej bym spojrzał na płacę minimalną i Solidarność mówi o tym, że powinna być to dążyć do połowy średniej, tak? Czyli to w ten sposób będzie...
Jak średnia w górę, to tak, ta to połowa tak. Też w górę.
Akurat w przemyśle stoczniowym my nie mamy tego problemu, dlatego że płace, które są oferowane pracownikom, no to one są znacznie powyżej średniej krajowej. Także tutaj nikt nie jest w stanie, znaczy no nikt nie pracowałby na wysoko kwalifikowanych stanowiskach płacy minimalnej. Jeszcze inny aspekt, bo o czym mówi płaca minimalna, jest to pewne wskazanie do minimalnych kosztów utrzymania się. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, okazuje się, że w różnych rejonach Polski są różne minimalne koszty utrzymania. Tak jak mamy różny koszt metra kwadratowego mieszkania, prawda, w różnych miejscach, rynkową cenę, tak samo ten koszyk, jeżeli chodzi o spożycie, podstawowe elementy z koszyka żywnościowego i tak dalej. W związku z czym wydaje mi się, że raczej powinno by się skierować w kierunku dywersyfikacji płacy minimalnej w zależności od tego, w jakim rejonie ta płaca jest. Bo 2100 zł, które w tej chwili obowiązuje w Trójmieście, to jest tak sobie. W Warszawie to jest mało, tak? Natomiast w wielu miejscowościach to jest zupełnie przyzwoita płaca. I teraz pytanie... Jaką funkcję ma pełnić płaca minimalna, w związku z tym od tego powinna następować jej zróżnicowanie. I chyba o tym należy rozmawiać.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morsu, Uniwersytet Gdański. Rozmawialiśmy sporo o RODO i o pensji minimalnej. Wrócimy na moment do RODO. Państwo piszą SMS-y do nas. nas tysiące małych jednoosobowych sklepów w internecie. Tutaj jest większy problem. No rzeczywiście, jeżeli ktoś handluje w internecie, to też dane osobowe się kłaniają i co z tym dalej robić. Ale wróćmy teraz do pensji minimalnej. Pan Czuczman zwrócił uwagę, że pensja minimalna tak i ma to swoje uzasadnienie, ale nie w każdym regionie kraju musi być ona identyczna. No i też nie jeden raz rozmawialiśmy na ten temat w audycji i sporo słuchaczy pisało do nas SMS-y. No dobrze, ale ceny w sklepach sieciowych wszędzie są takie same, więc dlaczego mam mieć niższą pensję minimalną, bo mieszkam w Chojnicach, Człuchowie, a tam w sklepach sieciowych ceny są takie jak w Gdańsku.
Niekoniecznie zgodzę się z tym twierdzeniem, bo też mam własne obserwacje trochę jeżdżąc po kraju. No, może to dziwnie zabrzmi, ale produkt konkretny było wino, które w różnych sklepach, w tym samym sklepu sieciowym, w różnym miejscu, w Rumi na przykład i w Gdyni różnica 4 zł, czyli 14 albo 18 zł. Także to niekoniecznie tak jest. Myślę, że należałoby spojrzeć na badania statystyczne i raczej bliskie są temu, że te ceny się dostosowują do siły nabywczej w danym regionie, a nie do tego, że ma być jednakowo w całym kraju. Natomiast ważnym elementem jest nasze zamieszkanie, bo koszty zamieszkania są istotne. To jest w budżetach domowych, w zależności od zamożności, między 15% nawet do 30% tego, czym dysponujemy. A koszty te wynikają między innymi z kosztów metra kwadratowego mieszkania, dlatego że ktoś, kto wybudował dane mieszkanie, to potem chce mieć zwrot na zainwestowanym kapitale. I te koszty są różne. Na przykład w Zielonej Górze jest to na poziomie 3700 za metr kwadratowy. W Warszawie mówimy o ponad 8000. W Trójmieście mówimy różnie, ale między powiedzmy 6 do 7 z kawałkiem.
Do 8 nawet.
Nawet
już
do 8 w niektórych specyficznych.
Bardzo zbliżamy się cenowo do Warszawy.
Dokładnie tak. W związku z czym te miejsca też powodują później, że te koszty zamieszkania są inne. To jest następny element. Trzeci element to jest na przykład ubranie, buty i tego typu rzeczy. No nie porównujmy, w zależności od tego, gdzie znajdujemy się w Polsce, te ceny są bardzo silnie zróżnicowane. A więc będę bronił tezy, że pensja minimalna, która jest w jakiś sposób związana z minimalnymi kosztami utrzymania, jest różna w różnych rejonach Polski.
Mhm. Zgadzasz się, Maciej?
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja tu widzę niebezpieczeństwo takiego podziału Polski na Polska A, Polska B, Polska C i tak dalej i pogłębiania tych różnic, ponieważ ktoś, kto będzie się decydował zamieszkać w mieście, powiedzmy, gdzie ta średnia, ta minimalna jest niższa ze względu na to, że niższe są na przykład czynsze w tym mieście, będzie się decydował na to, że tak powiem, będzie faktycznie mniej zarabiał niż ktoś, kto mieszka, nie wiem, w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu czy Krakowie. I będzie miał niższą tak naprawdę siłę nabywczą. Są takie koszty, które są wspólne dla całej Polski. No, cena gazu jest wszędzie taka sama. Cena wody mniej więcej, bo to już tutaj są te spółki gminne. No ale cena prądu, tutaj mamy do czynienia z dużymi ponadregionalnymi holdingami, które takie same mniej więcej ceny podają na dużym obszarze Polski. Więc obawiałbym się właśnie takiego utrzymania tych regionów, gdzie byłaby niższa minimalna pensja w takim gorszej sytuacji i wyludniania się tak naprawdę tych regionów. Tak jak obserwujemy na Węgrzech, że właściwie stolica skupiła nie wiem, połowę mieszkańców Węgier, czy tak strzelam teraz, ale to jest taki przykład kraju, gdzie stolica bardzo dominuje nad resztą terytorium kraju.
Myślę, że to są różne punkty widzenia i częściowo zgadzam się z takim podejściem, o którym pan mówi. Myślę, że w tej sytuacji rynek się sam obroni, dlatego że pensja minimalna, ona nie pełni tej funkcji socjalnej na przykład w Warszawie, czy chyba w Trójmieście również, natomiast na pewno pełni to w mniejszych miejscowościach. Co widać zresztą, jak lokuje się biznes, który wymaga dużego nakładu pracy ludzkiej, mniejszego nakładu powiedzmy pracy pracy zmechanizowanej, on raczej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie oczekiwania społeczne są niższe. No taki jest rynek. Od rynku nie uciekniemy. Mieliśmy już system, w którym próbowano zaburzyć rynek i doprowadziło to do kompletnej katastrofy gospodarczej kraju. Do dzisiaj jeszcze tam pewne efekty z tego mamy. Także obserwujmy rynek, próbujmy wprowadzać pewne mądre regulacje, natomiast nie walczmy z rynkiem, bo tego się nie uda zrobić.
Już widzę te SMS-y, które przyjdą po tej wypowiedzi od mieszkańców Gdańska, którzy będą mówili, że oni chcieliby zarabiać minimalną, ponieważ zarabiają w swojej firmie o wiele mniej, bo to jest po każdym naszym programie, kiedy mówimy o wynagrodzeniach i my mówimy o tym, no, że no, trudno, są te niższe wynagrodzenia, natychmiast się pojawia bardzo dużo opinii od słuchaczy, którzy tak naprawdę muszą przeżyć za tą minimalną albo nawet za mniej. Więc nie dezawulowałbym tego, że w Trójmieście ta minimalna nie działa. Ona ma jednak pewien wpływ na trójmiejski rynek też.
Ja nie mówię, że nie działa, natomiast ma pewny mniejszy element niż poza tym miastem. Oczywiście no, różne są funkcje. Czasami w życiu też potrzeba troszkę szczęścia. No, to nie jest najistotniejsza rzecz, ale też są pewne takie elementy. Natomiast nawet wysoki specjalista, jeżeli nie może znaleźć pracy na rynku, bo nie ma na niego zapotrzebowania, no to musi szukać, tak? To jest istotna mobilność. Po to się kształcimy, po to się uczymy, żeby naszym obowiązkiem jest utrzymać się i my musimy poszukać tam, gdzie nas potrzebują, tak? My oferujemy, mamy określone umiejętności albo douczamy się. Natomiast no, rynku nie zmienimy, bo nikogo z nas nie zmusimy. Popatrzmy to z drugiej strony. Każdy z nas jest także pracodawcą w stosunku na przykład do sklepów, tak? Niekoniecznie musimy kupować produkt taki czy inny, tylko wybieramy. I nawet jeżeli on jest wspaniały, bardzo byśmy go chcieli, to czasem nam stać, czasem nie, a czasem z innych powodów nie kupujemy. Rynek jest, no to jest najlepsze, co do tej pory udało nam się wymyśleć, natomiast oczywiście nie puśćmy wszystkiego na wolny rynek, bo wtedy wejdą rekiny, które nas po prostu skonsumują, a tego byśmy nie chcieli.
Ale już słuchacze piszą, tydzień temu byłem w Warszawie, jabłka na rynku 2,50 za kilogram, w Gdańsku 4,50, a niby w Warszawie powinno być najdrożej. Jeszcze drugie cenne spostrzeżenie. Ja bym się obawiał, że firmy byłyby zarejestrowane tam, gdzie najniższa płaca minimalna.
Koło Warszawy jest potężne zagłębie jabłkowe. Wystarczy pojechać w kierunku do Radomia, w związku z czym to jest dosyć naturalne. Poza tym, jeżeli spojrzymy na ilość dni, ja nie jestem z rolnictwem związany, ale ten wegetatywny okres jest znacznie lepszy, czym bardziej na południe Polski. Różnica między na przykład Wrocławiem a Gdańskiem to jest chyba 40 nawet dni. W związku z czym u nas to wszystko musi być troszeczkę później, z tego powodu musi być droższe.
Ale tutaj zgadzam się ze słuchaczem, który mówił, że firmy by się przenosiły tam. To jest właśnie takie, to co mówiliśmy przy RODO, czyli próba...
Wykorzystywanie sytuacji.
Nie, jest nie, nie wykorzystywanie to... sytuacji. To jest próba uregulowania całej rzeczywistości przepisami. Według mnie wchodzenie w to, żeby dzielić regiony, gdzie ma być niższa, minimalna, jest już za bardzo szczegółowym, że tak powiem, ustawodawstwem.
A z drugiej strony inna sytuacja. Znam małe miejscowości na Pomorzu, w których są rozlokowane firmy, o których może za bardzo nie słychać, bo one na polskim rynku nie działają, ale świetnie sobie radzą za granicą, świetnie zarabiają, a jestem święcie przekonana, że ich pracownicy nie zarabiają dużo więcej niż ta płaca minimalna. Tak. Więc może w tę stronę i uzależnić na przykład płacę minimalną od zysków danej firmy. No ale to też by dawało pole
to jest
do...
cały czas mnożenie przepisów i się okazuje później, że nie uwzględniliśmy wszystkich przypadków i gdzieś jest jakaś za dużo przepisów powoduje tak naprawdę bezprawie. I to jest maksyma jeszcze rzymska.
Jerzy Czuczman, Maciej Goniszewski, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański. W Gdańsku zostajemy, przełomowe odkrycie, które może zmienić świat. Tin Air Water to zwycięzcy tegorocznego konkursu InfoShare. Wygrał startup z Wielkiej Brytanii. Wynalazł on sposób na odzyskiwanie wody z ziemskiej atmosfery i uzdatnianie jej do spożycia. wygrał z połową tysiąca innych startupów. Podczas tegorocznej edycji na konferencji byli obecni przedstawiciele funduszy inwestycyjnych ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, Singapuru, a także gigantów technologicznych takich jak Microsoft czy Intel. Jakie znaczenie ma fakt, że na InfoShare wygrał taki wynalazek? Czy to coś zmienia? Jakie są wartości dodane? Czy to bardziej nam Gdańsk rozsławi, że takie rzeczy to u nas wygrywają?
To bardziej pomogło, może pomóc naszym przedsiębiorcom, naszym wynalazcom. Takie spotkanie, na którym oni się dowiadują, jak inni przygotowują takie wynalazki, jakie wdrażają na rynek, skąd pozyskują finansowanie. I tutaj bym szukał jakichś korzyści, bo to, że nagrodziliśmy firmę z Wielkiej Brytanii, która coś wynalazła, no to nam to nic nie daje, że tak powiem. Poza tym, że no, ta firma będzie mogła się chwalić, że w Polsce, w Gdańsku otrzymali taką nagrodę, ale to, że oni tu przyjechali, opowiedzieli o moim wynalazku, właśnie to wszystko, cały ten proces, jak do tego dochodzili, pewnie opowiedzieli, i oprócz nich pewnie przyjechało wiele innych firm, które też wdrażają jakieś nowe pomysły, to może pomóc naszym, żeby na przykład pomyślą o tym, żeby szukać finansowania, niekoniecznie tylko w polskich źródłach, ale też na przykład w europejskich czy w amerykańskich. I tu jest jak gdyby ta wartość dodana dla tej imprezy na pewno.
I że są też inne pomysły niż przeważające wszędobylskie programy komputerowe, aplikacje i tego rodzaju rzeczy związane z technologią cyfrową bardziej niż taki, no, bym powiedziała, realny wynalazek.
Podejrzewam, że tutaj jury się kierowało między innymi tym, że jest to wynalazek, który reaguje na jakąś dużą potrzebę społeczną. Wchodziłem na stronę tej firmy i ona się promuje, pokazując, że to odzyskiwanie wody może być, to jest takie urządzenie przenośne, kwadrat, nie wiem, 3x3 metry, który można postawić w afrykańskiej wiosce, gdzie nie ma dostępu do wody, albo trzeba chodzić ileś kilometrów, żeby przynosić ją, i ona tam będzie na miejscu pozyskiwała tą wodę. Oni właśnie głównie pokazują, że to urządzenie jest ustawiane gdzieś w takich ciepłych rejonach, chociaż nie pokazali ani razu na pustyni, więc obawiam się, że jednak na pustyni to by nie zadziałało ze względu na małą wilgotność w powietrzu. Najczęściej pokazywali gdzieś tam południową Afrykę, że tam postawili Izrael, byli na otwarciu amerykańskiej ambasady w Jerozolimie. Więc pokazują rejony faktycznie ciepłe, ale jednak z nieodległym morzem, które dostarcza wilgoć.
No, musi być przede wszystkim wilgoć, bo jak pokazuje wykres Moliera, jeżeli chodzi o nasyconą parę w powietrzu, no jeżeli mamy temperaturę 30 stopni, to znacznie więcej tej pary wodnej, czyli wody jest rozpuszczone. Jeżeli w nocy na pustyni spada temperatura nawet do około 0 stopni, a czasem do minus, to cała masa tej wody zostaje wykroplona. Zresztą ten sposób działania to już jest dosyć historycznie znany, bo jeżeli dobrze pamiętam, na takiej jednej z wysp kanaryjskich, chyba na Fuerteventurze, jest winiarnia, przecież tam w ogóle nie ma wody, nie ma opadów, natomiast właśnie przez wykorzystując to zjawisko Moliera, czyli wykraplania wody, która się gromadzi, rozpuszcza w powietrzu w ciągu dnia i ze względu na spadek temperatury, można nawet prowadzić winnice, które wymagają sporej ilości wody.
Czyli rewolucja będzie, ale
dobrze, że to jest podpatrzenie i na pewno w praktyce jest istotne znaczenie.
A branża morska, panie dyrektorze, na takie InfoShare przyjeżdża, żeby sobie zobaczyć, czy na przykład pojawi się jakiś startup z rozwiązaniami właśnie potrzebnymi w gospodarce morskiej, szeroko rozumianej, stoczniowej, portowej?
Myślę, że tu jest troszkę większy problem, dlatego że przemysł stoczniowy jest przemysłem, który wymaga, jest przemysłem kapitałochłonnym, to jest przede wszystkim. W związku z czym trudno jest znaleźć rozwiązania takie, nagle siedząc tylko w domu i wymyślając to. Wiele rzeczy, które jest przygotowywane w przemyśle stoczniowym, to jednak, jeżeli chodzi o pomysły, tak, natomiast praktyczna realizacja wymaga sporo nakładów i tutaj bym kierował do programu, który w tej chwili został utworzony w Polsce, InnoShip, czyli pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w zasadzie z Unii Europejskiej, właśnie na to, aby poprawić konkurencyjność, bo jest cały szereg elementów, które mogą wpłynąć na konkurencyjność, na przykład w tym, w czym jesteśmy silni, w napędach LNG, tu zupełnie niezłe mamy rozwiązania, być może to jest ten element, który powinien być zasilony finansowo. Czy na przykład cały czas kwestie organizacji zarządzania, a także wsparcia technologicznego, jeżeli chodzi o budowę przemysłu i produkcję jednostek. Tutaj takim liderem istotnym jest remontowa shipbuilding, gdzie cały szereg rozwiązań, niekoniecznie patentowanych wprost, natomiast pokazujących, jak wzrasta efektywność mierzona ilością na przykład godzin na przyrób określonej ilości i to cały czas rośnie. Czyli kontakty, tak, oczywiście, pomysły, natomiast one wymagają później nakładów, ale pierw weryfikacji, bo co jakiś czas też do mnie zgłaszają się firmy, które pokazują super rozwiązania, jeżeli natomiast zaczyna się wchodzić w to i patrzy na zasady obowiązujące w fizyce, mechanice i tak dalej, to gdzieś tam widać te słabe strony, nie ma perpetuum mobile, tak, to jestem inżynierem, więc patrzymy od tego, od strony takiej, twardo stojąc na ziemi, ale rozmowa, tak jak tutaj pan powiedział, zawsze, bo nawet pomysły, które wydają się może nierealne, mają pewien element, który może pobudzić wyobraźnię i warto to stosować.
Mm-hmm. Tutaj Wokulski, jego metal, który miał latać na zakończenie lalki.
Ale firma z Gdyni wynalazła pływający beton, który jeszcze świeci na dodatek, bo absorbuje światło i
ale firma
je oddaje.
Z Gdyni, Wona, która została kupiona przez Amazona, prawda, wymyśliła projekt, jeżeli chodzi o text-to-speech, czyli powiedzenie, nie wiem, 1000 razy bardziej oszczędne, jeżeli chodzi o zajęcie pamięci, niż Microsoft, który to robił. Nasi tutaj miejscowi młodzi inżynierowie, tak? Także to są takie perełki tutaj na rynku.
Są takie perełki i my zawsze o nich mówimy i czasem ja przynajmniej żałuję, że nie miały szansy rozwinąć się jako perełka miejscowa na rynek globalny. Ale to, że inni wielcy gracze na tym świecie zauważyli te firmy, to też jest dobre. To też jest dobre na początek, a miejmy nadzieję, że pojawi się też jakiś wynalazek nasz krajowy, który zrewolucjonizuje świat pod własną marką, pod polską marką i wejdzie na rynki globalne.
Tutaj mówiłaś o tym, że głównie aplikacje są. Ja wspomnę o biotechnologii, która przecież na Pomorzu jest bardzo mocna. I tutaj mam nadzieję, że usłyszymy wkrótce o kolejnych produktach, które powstały w oparciu o badania naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.
Ja też wspomnę z naszego rejonu i atromy, które były dla Kanady. Rozwiązanie nowoczesne takie, że nie muszą mieć specjalnej bazy paliwowej, tylko zasilane są od razu jednostkami tankerami.
Takie rzeczy u nas na Pomorzu również. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.